Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Lubię deszcz, gdy od rana jest pogodny dzień. Lubię mgłę, kiedy słońca nie zakrywa cień.
Dobry drodzy seniorzy, witam Was Małgosia Żuchowska z Polskiego Biura Opieki Społecznej Polker w Oakley. Drodzy słuchacze, ciało człowieka od chwili narodzin nieustannie się zmienia. Dotyczy to także mózgu. Do niedawna sądzono, że szczyt możliwości intelektualnych przypada na okres pomiędzy 20 a 30 rokiem życia, po którym komórki nerwowe już tylko obumierają i nie są zastępowane nowymi. Na początku obecnego stulecia jednak odkryto, że jest inaczej. Komórki ludzkiego mózgu w istocie nieustannie umierają, lecz w ich miejsce, uwaga, powstają nowe. Dzięki temu mózg przez większość życia pozostaje fenomenalnie plastyczny i zdolny do samonaprawy. W pewnym momencie sytuacja zaczyna się jednak powoli zmieniać. Z upływem lat komórki dzielą się coraz wolniej, coraz trudniej jest uzupełnić ubytki powstałe w wyniku np. spożywania alkoholu czy sporadycznego jakiegoś niedotlenienia przez jakieś urazy. Im człowiek starszy, tym wolniej następuje regeneracja. Dzieje się tak ze wszystkimi komórkami ciała. Skóra coraz wolniej się odnawia, tracąc tym samym jędrność i świeżość. Komórkom wątroby coraz trudniej radzić sobie z toksynami dostarczanymi do organizmu, a kości tracą twardość i stają się podatne na złamania. Niekorzystne zmiany zachodzą niestety w całym ciele. Przyczyną starzenia się organizmu, w tym także mózgu, są w głównej mierze zmiany hormonalne. Po przekroczeniu 50 drastycznie spada poziom hormonu wzrostu, somatotropiny, zwanej także hormonem młodości. To właśnie ona stymuluje nieustanne odnawianie się tkanek. Jest to dla organizmu czas przełomowy, gdyż zmiany degeneracyjne zaczynają wtedy przyspieszać i to ostatni moment, by zacząć dbać o swój umysł. Warto jednak zrobić to wcześniej, gdyż wszelkie dotychczasowe zaniedbania zaczynają być widoczne właśnie na tym etapie. Zastanawiające jest, a nawet niekiedy wydaje nam się niesprawiedliwe, że niektórzy już po 60 mają kłopoty z codziennym funkcjonowaniem, a inni pomimo 90 i więcej są w stanie nie tylko doskonale sobie radzić, lecz także wykładać na uczelni czy pisać książki. Czynnik losowy? Szczęście lub pech? Ma w tym przypadku jednak wpływ zaledwie marginalny. Na możliwość korzystania z nieźle pracującego mózgu do późnej starości ma wpływ przede wszystkim to, jak był on traktowany przez te wcześniejsze 90 lat? Osoba na przykład, która przestaje się uczyć po tym, jak opuści mury szkoły, będzie miała kłopoty z opanowaniem nowej umiejętności 30 lat później. Natomiast ktoś, kto nie przeczyta książek, z czasem będzie mieć problem ze zrozumieniem instrukcji, nawet obsługi. Wszystko to działa także w drugą stronę. Wykładowca, który nigdy nie przestał się uczyć i z dużym zaangażowaniem poświęca się poznawaniu najnowszych odkryć i teorii oraz nieustannie pracuje nad łączeniem ich i tworzeniem czegoś nowego, nie będzie miał trudności z zapamiętywaniem. Ktoś, kto cały czas czyta, nie traci umiejętności rozumienia tekstu. Ktoś, kto gotów jest w wieku 60 lat podjąć trud na przykład nauczenia się nowego języka, nie będzie też miał kłopotu ze znalezieniem słowa. Mózg osoby, która nieustannie się nim posługuje, starzeje się dużo wolniej, a zmiany widoczne są nie na przestrzeni kilku lat, lecz ich dziesiątków. Na szczęście, na rozwój nigdy nie jest za późno. Jeżeli nawet umysł został zaniedbany, nie uczył się, nie czytał i pracował na najmniejszych obrotach przez ostatnie 10, 20 czy nawet 30 lat, jest dla niego jeszcze nadzieja. Wciąż jeszcze można wydobyć zeń tkwiący w nim potencjał. Nie będzie to ani łatwe, ani szybkie. Pozwoli jednak oddalić wizję demencji i niesamodzielności o kolejne dziesiątki lat.
I wraca myśl niełatwa, odpowiedz czym jest starość. Trudne pytanie, fakt. Odpowiedź zaś brzmi tak. Kolejny wiosenny śnieg do morza popłynął Wisłą. Starość to nie jest wiek, starość to stan umysłu. Kolejny misterny ścieg drzewom korony pozmienia. Starość to nie jest wiek, starość to punkt widzenia, a życie jest tak ciekawe i taką.
W pierwszej kolejności powinniśmy pozwolić sobie na to, by od czasu do czasu powspominać. Zamiast oglądać na przykład telewizję czy patrzeć w okno podczas jazdy samochodem, tramwajem, taksówką, może skupmy się na przywołaniu dobrych lub ważnych wspomnień, czy też tych, które tak samoistnie przychodzą nam do głowy. Ważne jest przy tym, byśmy nie zmuszali się do przypominania sobie tego, co w tej chwili wydaje się niejasne. Pozwólmy myślom po prostu płynąć. Z czasem to, co umknęło, może powróci. Każdorazowe przypominanie sobie czegoś z przeszłości, na przykład jakiegoś wydarzenia, czy faktu, albo osoby, nie jest nigdy odosobnione i prowadzi do coraz to kolejnych odkryć z obszarów niepamięci. Jeżeli pozwolimy mózgowi pracować nad tym łańcuchem przypomnień, nasze wspomnienia będą żywsze i bliskie prawdy. Musimy to jednak robić często, a najlepiej zacznijmy już dzisiaj, nie czekając na moment, w którym stanie się to koniecznością. Więc kochani, po audycji dzisiejszej usiądźmy sobie wygodnie w fotelu albo na krzesełku, albo na zewnątrz na ławeczce i starajmy się przypomnieć sobie jakąś historię z życia, albo osobę, albo jakiś fakt i spróbujmy od początku do końca przypomnieć sobie, jak to się działo, kto to był, co potem się działo z tą osobą, czy co się działo z tym wydarzeniem. Spróbujmy popracować ze swoim mózgiem, a na pewno w przyszłości nam się za to odwdzięczy.
Starość to nie jest wiek, to zimna myśl, że wiesz wszystko. Otoczył blask chmurki brzeg i za nią wyruszył w pościg. Starość to nie jest wiek, to długie dni.
Pani się pyta Jasia. Jasiu, jak podzielić 8 jabłek na 5 osób?
Najlepiej ugotować kompot.
A teraz ciekawostki o Polsce. Niekiedy zastanawiamy się, gdzie jest środek Polski. Otóż geometryczny środek Polski znajduje się w miejscowości łatwej do zapamiętania. Piątek, po prostu Piątek, niedaleko Łęczycy. Wyznaczono go w miejscu przecięcia przekątnych czworokąta opisanego wokół Polski, złożonego z równoleżników i południków przechodzących przez najdalej wysunięte punkty terytorium Polski. W piątku miejsce to zostało zaznaczone pomnikiem. A gdzie jest środek Europy? Otóż geometryczny środek Europy można wyznaczyć przy użyciu różnych kryteriów. Najstarszy środek Europy wyznaczył Szymon Antoni Sobierajski w 1775 roku. Z jego obliczeń wynikało, że punkt ten znajduje się w miejscowości Suchowola, niedaleko Sokółki. Przypomina o tym pamiątkowy obelisk i tablica. Przez Polskę przebiega także granica pomiędzy kontynentalnym blokiem Europy Wschodniej a rozczłonkowaną przez morza wewnętrzne Europą Zachodnią. Drodzy słuchacze, najpiękniejsze są te momenty w życiu, w których zapominasz o całym świecie i po prostu cieszysz się chwilą. I tego Wam życzę na cały następny tydzień. Cieszcie się chwilą, ale przy okazji ćwiczcie swój umysł. Do usłyszenia w następnym tygodniu.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.